Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, ja jestem w Ośrodku Studiów Wschodnich imienia Marka Karpia. Jak Państwo wiecie, bardzo często, jeśli tylko odwołuję się do tych artykułów, do tych analiz, do tych komentarzy OSW, to opatruję je bardzo dużymi zastrzeżeniami, albowiem one są oparte na przesłankach ideologicznych, na których nie powinny być opierane. One są nieobiektywne w stosunku do regionów. A co to znaczy obiektywne? No, trzeba by sobie wypracować jakąś platformę obiektywizmu, prawda? I takim właśnie przykładem braku obiektywizmu jest artykuł, który z samej nazwy jest nieobiektywny. Straszenie zwrotem ku Azji, czyli nowa koncepcja polityki zagranicznej Rosji. Autorem jest niejaki Witold Rotkiewicz, i wygląda to źle. Ale jako, że czuję się, jako, że rzecz traktuje o Rosji i Chinach, a dla mnie ten kontekst jest istotny. Nie Polska, nie kontekst Rosja, Unia Europejska czy Rosja NATO, bo to nie jest miejsce na te rozważania. Więc kontekst Rosja, Chiny jest istotny i z tego pozwolę sobie Państwu tutaj przedstawić, jak to ci ludzie z OSW to widzą. Powiedziałem bardzo nieobiektywnie i sprawia mi to dużą przykrość. Ta analiza pochodzi z 7 grudnia 2016 roku. Cytuję, będę wyrywkowo cytował, będę opuszczał całe podtytuły. 30 listopada prezydent Rosji Władimir Putin podpisał nową, piątą w historii postsowieckiej Rosji koncepcję polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, która zastąpi dokument z lutego 2013 roku. Nowa koncepcja, podobnie jak poprzednia, przyjmuje założenia o schyłku Zachodu i końcu amerykańskiej dominacji w systemie stosunków międzynarodowych, które jakoby ewoluują w kierunku ładu wielobiegunowego. No jeśli nie ewoluują, to znaczy, że ten pan chyba nie rozumie tego, co się wokół niego dzieje. Autor tego artykułu. Natomiast Rosjanie, owszem, rozumieją. Głównym celem koncepcji jest przekonanie Zachodu do ustępstw, które umożliwiłyby zakończenie konfliktu z Rosją na jej warunkach i normalizacja wzajemnych relacji. Nie wiem, czy tak będzie. Nie wiem, czy tak istotnie to jest. Koncepcja sugeruje, że taka normalizacja jest przede wszystkim potrzebna Zachodowi, natomiast Rosja może znaleźć alternatywnych partnerów w państwach Rosji, w państwach Azji, z którymi z powodzeniem rozwija współpracę. Bo tak jest. W tym celu w dokumencie wyolbrzymione zarówno dotychczasowe efekty, jak i perspektywy rosyjskiej prób intensyfikacji współpracy z azjatyckimi partnerami. Jednocześnie zasugerowano, że tylko normalizując relacje z Rosją, Zachód może zapobiec przekształceniu się relacji rosyjsko-chińskich w antyzachodni sojusz. To już jest bzdura. Te relacje nigdy nie wejdą w antyzachodni sojusz, ponieważ do tego nie dopuszczą Chińczycy. W koncepcji z jednej strony podkreśla się wyolbrzymione założenie o słabości Zachodu. Nie wiem, jak można wyolbrzymić założenia o słabości Zachodu. One biją po oczach, więc niekoniecznie trzeba je wyolbrzymiać. Z drugiej abstrahuje się od wewnętrznej, zwłaszcza ekonomicznej słabości samej Rosji, istniejącego wciąż jej uzależnienia od ekonomicznych więzi z Zachodem. A także maskuje trudności, potencjalne ryzyka w relacjach Rosji z azjatyckimi partnerami. To do pewnego stopnia jest prawda i do pewnego stopnia fałsz. Jest tutaj długofalowe tendencje i doraźne cele, to mnie nie interesuje. Kryzys w stosunkach Rosji-Zachód i jego konsekwencje, to mnie zupełnie nie interesuje. Natomiast jest tutaj kolejny podtytuł, azjatycka alternatywa Rosji. I tutaj to, że ten człowiek, ten propagandysta z OSW ujął to w azjatycka alternatywa w cudzysłów świadczy o tym, jak jest tempem, jak jest tempem propagandystą. I cytuję. W dokumencie część dotycząca stosunków w regionie Azji Pacyfiku została dowartościowana. Nie rozumiem tego, co znaczy dowartościowana. A umacnianie rosyjskiej pozycji w regionie i aktywizacja relacji z leżącymi tam państwami została określona jako strategicznie ważna. No to chyba sami Rosjanie decydują o tym, co to jest dla nich strategicznie ważne, a co nie. No ale wygląda na to, że jednak jak się patrzy na to z punktu widzenia OSW, to inaczej wygląda. Dokument zawiera postulat podniesienia poziomu relacji z państwami ASEAN-u do strategicznego partnerstwa oraz stawia cel harmonizacji integracyjnych procesów w regionie Azji i Pacyfiku oraz Eurazji obejmujących ASEAN, ASEAN, Szanghajską Organizację Współpracy i Euroazjatycką Unię Gospodarczą. Zniknął z dokumentu zapis implikujący, że dla Rosji relacje z Chinami i Indiami mają równorzędną wartość. Chiny są teraz wymieniane na pierwszym miejscu wśród azjatyckich partnerów Rosji, a Indie na drugim. Czyli jest zmiana zdecydowana na rzecz Chin. Charakterystyka relacji z Chinami pozostała niemal taka sama jak w 2013 roku, podczas gdy zapis dotyczący Indii został wzmocniony terminami o historycznej przyjaźni i głębokim zaufaniu. Relacje z Chinami są określone wyłącznie w kategoriach zbieżności interesów. Więc tutaj widać zachodnie próby wkładania szpili, znaczy próby poróżniania Chin i Indii również w tym aspekcie. Istotna jest także zmiana zapisu dotyczącego Japonii, w którym mowa jest nie o wspólnej współpracy ekonomicznej, ale o zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa w regionie Azji Pacyfiku, z którego usunięto wzmiankę o konflikcie terytorialnym i konieczności jego rozwiązania. Ja bym na to popatrzył w ten sposób, że dla Rosji zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa w tym regionie jest ważniejsze od koniunkturalnych, znaczy od spraw związanych z konfliktami terytorialnymi. Także jakby konflikty terytorialne, konflikt terytorialny i konieczność jego rozwiązania przesunięto na punkt dalszy, jakby do tyłu, wycofano, natomiast zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa jest jakby na czołówce. Powyższe zapisy odzwierciedlają rosnące znaczenie Chin jako najwyższego partnera Rosji na arenie międzynarodowej. Cytuję cały czas z dokumentu, z tego artykułu. Rosja chce zademonstrować, iż kontynuuje proces budowy relacji z azjatyckimi partnerami, zwłaszcza Chinami, i chce stworzyć wrażenie, że mogą one zastąpić jej relacje z Zachodem. Proszę Państwa, ja myślę sobie tak, że to jest proces, to znaczy procesem jest zastępowanie relacji Rosji z Zachodem relacjami z Azją. Myślę, że tak właśnie to ma miejsce, ten proces ma miejsce, nie od dzisiaj zresztą, ten proces ma miejsce, to widać, jak głęboki jest to proces, jak szybki jest to proces, nie mnie o tym mówić, ja nie jestem specjalistą w zakresie działań rosyjskiej dyplomacji i rosyjskiej państwowości, natomiast myślę, że on przybiera na sile, to znaczy właśnie jakby przesuwanie akcentów z Europy do Azji jest zdecydowanie widoczne. Powiedziałbym, to nie tylko już są akcenty, ale wręcz wektory działania. Proszę Państwa, następnie, znaczy że Rosja nigdy nie zastąpi relacji z Zachodem relacjami z Azją, natomiast, i to jest bzdura, natomiast Rosja zamierza rozluźnić relacje z Europą, która jej nie cierpi z różnych powodów, szczególnie Europą Wschodnią, Południowo-Wschodnią, to jest jasne. My ich po prostu nie cierpimy, ale, więc chcę zastąpić te relacje z tą częścią przynajmniej Europy, ale z innymi niektórymi krajami Europy również, zachodnimi relacjami z państwami azjatyckimi, które Rosji nie znają i które chętniej z nią będą jakby kontaktować. Kolejny akapit to zapisy dotyczące Indii, Japonii, państw ASEANu sygnalizują równocześnie, że Rosja dąży do dywersyfikacji swojej polityki azjatyckiej i próbuje zrównoważyć związki z Chinami. Myślę, że każdy normalny kraj postępuje tak samo i jakby to nie jest absolutnie niczym nadzwyczajnym. Każdy kraj postępuje dokładnie tak samo właśnie. Normalny, co nie znaczy Polska. Nie, nie, Polska nie potrafi tego robić. Polska dyplomacja nie potrafi tego robić, w związku z tym nie robi tego. Natomiast każdy normalny kraj próbuje dywersyfikować swoje główne kierunki, kierunkami, no, będą partnery pierwszorzędni, drugorzędni, trzeciorzędni, czwartorzędni i tak dalej. Użyte w dokumencie, cytuję, użyte w dokumencie sformułowanie sugerują między innymi brak zaufania w relacjach z Pekinem. To już zupełnie tego nie rozumiem, bo jak można z Pekinem mieć strategiczne relacje, a równocześnie mieć brak zaufania? Znaczy tutaj wygląda na to, że tego po prostu tam nie ma, natomiast to jest dopisane i to jest już po prostu zwykłe, ordynarne kłamstwo, polskie kłamstwo, ale to już Polacy niestety ostatnio słyną z tego, że potrafią kłamać w najoczywistszych powodach. Brak zaufania z Pekinem, jednocześnie próbując zamaskować problemy w relacjach z Delhi. Na przykład z powodu intensyfikacji relacji z Delhi z Waszyngtonem, a Moskwy z Pekinem. Nie, bez sensu. Używanie tych sformułowań może mieć na celu zasygnalizowanie tak zachodowej, jak Chinom i innym azjatyckim partnerom, że Rosja dąży do zrównoważenia relacji z Pekinem. Tym samym ma to zachęcić Zachód, zwłaszcza Waszyngton, do zmiany polityki wobec Rosji w celu odciągnięcia jej od dalszego zbliżenia z Chinami. No to myślę, że to jest zbyt, znaczy tak daleko posunięte, jak to jest możliwe, ale to jest sposób myślenia tych elit europejskich, amerykańskich, którym się coś wydaje, które nie potrafią patrzeć obiektywnie, patrzą się na Rosję przez pryzmat swojej niechęci lub nienawiści do niej. Ja oczywiście mam w stosunku do Rosji, to już mój komentarz tylko taki bardzo prywatny, ja mam w stosunku do Rosji na przykład niezgłębione pokłady nienawiści wręcz, co nie zmienia postaci rzeczy, iż ja potrafię się patrzeć na politykę zagraniczną Rosji, w szczególności w stosunku do Azji, zupełnie obiektywnie, i tak to jest, no po prostu potrafię. A życzyłbym Rosji wszystkiego najgorszego, no ale potrafię wznieść poza swoją nienawiść w stosunku do Rosji i Rosjan. No ale to ja myślę, że chyba jednak jestem wyjątkowy, jeśli chodzi o tą umiejętność. Proszę Państwa, nie będę cytował dalej, jeśli Państwo sobie będą chcieli to przeczytacie sobie. Tutaj różne bzdury na ten temat napisano, bzdury na temat tej koncepcji, tej strategii rosyjskiej, koncepcji polityki zagranicznej Rosji. Ja myślę, że ten artykuł jest po prostu słaby. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.